Mam prośbę, żeby zadawać pytania do mikrofonu. Jak ktoś będzie miał pytanie, proszę podnieść rękę, ja będę przechodził z mikrofonem, bo tu jest bardzo źle zła akustyka na tej sali. Także czy są może od razu jakieś pytania do Karola Radziszewskiego?
Ja chciałem tylko, bo zabrakło tego. Bardzo.
Dziękuję, dziękuję. Nie, ale serio, jak macie jakieś pytania, to pytajcie, bo ja zawsze to samo mówię, że potem wszyscy tak myślą, że gdzieś coś tam się chcą dowiedzieć i potem myślą, że spotkają mnie gdzieś w korytarzu czy coś, a później się to nigdy nie wydarza i tych spotkań już była jakaś tam pewna liczba, więc rzeczywiście jak coś was zaintrygowało albo macie jakby pewną wątpliwość, to chętnie się wytłumaczę na przykład.
To może, nie wiem, korzystając z okazji, że ja mam jeszcze ten mikrofon i nie oddałem go wszystkim chętnym, zadam jedno pytanie. Film dzisiaj pokazywaliśmy w kontekście wystawy, która teraz jest pokazywana w Zachęcie. Ona się nazywa Kanibalizm o zapożyczeniach w sztuce. I moje pytanie mniej dotyczy samego filmu, a bardziej tego kontekstu dzisiejszego. W jaki sposób ty możesz to związać właśnie z tą wystawą i z tym kontekstem i z tym słowem kanibalizm? I jeśli możesz coś więcej na ten temat powiedzieć.
No nie wiem, czy wszyscy państwo widzieli wystawę. Jest duża i bardzo ładna, więc warto ją zobaczyć, kto nie widział. Natomiast rzeczywiście tam na niej jest pokazane wiele przykładów zawłaszczania przez artystów prac innych twórców, więc w tym filmie jakby chyba wykorzystane są wszystkie techniki tegoż procederu, ale też na różnych poziomach. To znaczy to, co gdzieś tam padało w tych dyskusjach związanych z tą wystawą, o takich ciągach zawłaszczeń, czyli odnośników jednych do drugich i też często niezrozumienie, które tam wcześniej się pojawiało w związku z tym filmem, bo on już ma prawie pół roku i rzeczywiście tych pokazów było sporo, wynika z jakiegoś zderzenia z formą tego, to znaczy tego, jak ja w ogóle w swojej praktyce, czy filmowej, czy w ogóle artystycznej, pracuję z archiwami. To znaczy dla mnie archiwa są punktem wyjścia i później są poddawane bardzo subiektywnej, twórczej obróbce, ale też akurat ten film w tym kontekście był dla mnie wyjątkowy, bo sam dostęp do archiwów Instytutu Grotowskiego jest dosyć trudny, ponieważ sama, to jest właśnie to też się odnosi do wystawy, sama prośba o udostępnienie czegoś powoduje takie automatyczne włączenie się aparatu kontroli, to znaczy, że przez to, żeby móc kontrolować interpretację, lepiej zablokować w ogóle dostęp do archiwum. I tak akurat to ma miejsce często przy próbie dotknięcia w ogóle Grotowskiego, jego otoczenia. Stąd ja właśnie pracując nad tym filmem musiałem sobie sam wytworzyć pewne archiwa czy odpowiedniki tego, co można wizualnie pokazać. Stąd na przykład są fragmenty oryginalnego dźwięku, ale inny obraz, powtórzenia, też próby rekonstrukcji, też próby nieudane po to, żeby pokazać, jak taka rekonstrukcja w ogóle, czy jest możliwa, czy jest niemożliwa i w ten sposób próbować ożywić taką no, ulotną sztukę, jaką jest czy performance, czy teatr. I no i w tym sensie ten kanibalizm tu się pojawia w bardzo różnych aspektach też zawłaszczania postaci, to znaczy aktorki grają żywe, autentyczne osoby, teksty, które są zapisane, tak jak w napisach końcowych było podane na przykład wywiady, które były słowo w słowo użyte z oficjalnych publikacji, nagle mówione przez aktorów stają się czymś innym, no i są jakby wkładane trochę w inny kontekst, więc to na różnych przykładach, na różnych etapach w tym filmie się gdzieś to tam przejawia.
Czy może ktoś chciałby coś dodać, zapytać? Ja chętnie podejdę z mikrofonem. Okej.
Może ja mam takie trochę dziwne pytanie, bo bardzo takie szerokie, ale tutaj mamy do czynienia z jakimś takim paradokumentem, ale oczywiście jestem bardzo na świeżo, nie widziałem tego filmu wcześniej, więc muszę go jeszcze przemyśleć. Trochę mam jakiś, zarysowuje mi się jakaś interpretacja, przynajmniej skojarzenia, ale ogólnie takie pytanie może bardzo szeroko. Właściwie co chciałeś pokazać tym filmem? Dlaczego go zrobiłeś? Dlaczego to jest paradokument? W ogóle warum? Dlaczego? O co chodzi?
Tak, no to jest pytanie, które często pada. też mi się wydaje, że to, co powiedziałem na początku, trochę miało przybliżyć to. Znaczy, że jest to film bardzo mocno o formie, o samym medium tego, jak jest teatr dokumentowany i to, co pozostaje nam do interpretowania właśnie później. Tak, to chyba jest w ogóle najbardziej taka istotna motywacja zrobienia tego filmu. Wybrałem akurat Grotowskiego, bo jest taką najmocniejszą też postacią, wokół której narosło wiele mitów i do której można się dosyć łatwo odnosić na podstawie takich pewnych ikonicznych przykładów, tak jak Książę Niezłomny. Ale też właśnie ten film poprzez powtórzenia i przez kolejne przepisywania jakichś konkretnych scen, tak jak ten podest, który się pojawia we wszystkich możliwych wariantach, jest właśnie o tym, co z takiego teatru zostaje, co zostaje z dokumentacji, czy ta dokumentacja, którą dostajemy z mitem tego, że tu Grotowski pilnował, żeby to było z ukrytej kamery, nagle ileś lat później dograny dźwięk, to się złożyło, potem się okazuje, że to wcale nieprawda, że było to zmanipulowane. Więc ten film jest, moja motywacja głównie, bo ja w wielu swoich pracach odwołuję się w ogóle do tego, jak sztuka funkcjonuje i jak funkcjonuje historia i zapis. I ten film jest przede wszystkim o tym. A oczywiście się pojawiają dodatkowe wątki, które dla mnie były istotne. Czyli na przykład mnie jako kogoś, kto się fascynował bardzo Grotowskim, później mniej, ale dalej jakby go ceni. Jako widz dopiero po jakimś czasie odkryłem to, co dla mnie jest ciekawym spostrzeżeniem, zestawienie go z Warholem i z taką sublimacją, to znaczy użyciem aktorów dla dobra, czy dla języka, czy dla uniwersalnego pola sztuki, ale jednak sublimując swoją seksualność poprzez ciało, cielesność i przez używanie jak gdyby ludzi, aktorów do realizacji swoich jakichś fantazji. To oczywiście też jest moja interpretacja, natomiast film jest bardzo subiektywny, więc jest moim też komentarzem jako pośredniego widza, no bo właśnie na żywo nikt z nas nie ma już okazji zobaczyć spektakli Grotowskiego, tylko dokumentacja, ale gdzieś to zderzenie też z tego, co oni mówią, co jest zapisane w tych wywiadach, uderzyło mnie taka straszna blokada w samym Grotowskim, który kazał się otwierać wszystkim innym. I to było też takie gdzieś link bardziej osobisty, który mnie w tym interesował. No nie wiem, tych wątków jest i przyczyn, dla których powstał ten film, jest dużo więcej, natomiast na pewno nie chodziło o zrobienie po 20 latach kolejnego dokumentu o Ryszardzie Cieślaku, jak często się to zestawia. I być może też tam oczekiwania ze środowisk teatralnych były, właśnie zderzyły się z pewnym rozczarowaniem właśnie w związku z tym, że co będzie, kiedy teraz taka straszna prawda dotknie na ekranach nasze dzieci, które oczywiście pojęcia o tym nie mają. Nie, to się nazywa też wideoteatr, bo geneza tego była taka, o tym już wielokrotnie mówiłem, no ale może nie wszyscy słyszeli, że zostałem zaproszony do zrobienia rzeczy live, przedstawienia teatralnego performance'ów przez Komunę Warszawa. Zaprosiłem do współpracy Dorotę Sajewską, która ze mną tutaj współpracowała. Ona jest wpisana jako scenarzystka, natomiast współpracowaliśmy razem nad tym filmem. I powstał, i z tego, co miało być akcją live, stopniowo wchodziły dodatkowe elementy wideo, aż na koniec wiedzieliśmy, że pełna praca na dokumentach, na tym, jak to zestawić, zmontować, jest możliwa tylko w formie filmowej. I w efekcie pokazaliśmy najpierw krótką wersję, a później rozbudowałem to do formy czysto filmowej, więc dla mnie to też wychodziło właściwie od czegoś takiego, co jest paraspektaklem. Nie wiem, czy to jest odpowiedź, ale przynajmniej kilka swoich tych motywacji chciałem to zarysować.
A ja chciałbym zadać pytanie widzom tak naprawdę, o ile to możliwe, bo chyba nie cała sala jest w stanie odpowiedzieć, ale mnie zaintrygowało, że na tym filmie jest mnóstwo młodych ludzi, którzy może nawet już w wieku wnuków Grotowskiego są. Ja mam pytanie, może ktoś z Państwa by odpowiedział, co Was tutaj ściągnęło? Czy w ogóle wystawa, czy Radziszewski, czy raczej Grotowski? Czy dla Waszego pokolenia jest to jakieś ważne nazwisko? Na ile ono jest aktualne? Bardzo byłbym ciekaw tego odpowiedzi na to pytanie. Czy ktoś mógłby odpowiedzieć na nie?
Ja spróbuję. W moim imieniu, jak ja na to patrzę, mi się wydaje, czy pytanie, czy to jest dla mnie osobiście, czy to jest aktualne, dlatego że w ogóle świat dla mnie jest światem wiecznym, jest punktem. w jakiś sposób i bardzo subiektywnie, że tak powiem, pewne rzeczy są bardzo dla mnie aktualne, bardzo ważne, mimo że się skończyły już jakiś czas temu i większość ludzi na nie reaguje tak, jak tutaj było pokazane, Grotowski nie kojarzy, nie? Nie wiem, kto to jest, więc... czy jest to aktualna postać? Myślę, że bardzo, bardzo dużo ludzi w ogóle nie wie, kto to jest. Ale to nie znaczy, to nie zmniejsza w ogóle jakby jego aktualności w jakiś sposób. Bo dla niektórych jest to ciągle, że tak powiem, coś bardzo żywego. Sztuka tak działa chyba. Że niektóre rzeczy, które się dawno skończyły, są martwe w jakimś sensie, są ciągle żywe dla niektórych osób. A co, dlaczego reszta tu przyszła, to nie wiem.
No nie możemy tak puścić mikrofon, to będzie ciekawe usłyszeć rzeczywiście.
W jaki sposób pan poznaje sztukę Grotowskiego? Przecież to ulotna sztuka, bardzo mało zapisów. A jeśli nawet, to no właśnie, to chyba sedno sprawy, co dla niego, co dla pana jest aktualne w tym, co on robił. Śmiało.
Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o samego Grotowskiego, to nie jestem jakimś wielkim tutaj na ten temat, nie jestem aż tak zafiksowany, bardziej mnie interesuje w ogóle jako człowiek, który się zajmował trochę performancem, właśnie trochę używaniem ciała i byciu w ciele podczas performance'u, podczas teatru. Mnie bardziej pociąga Kadzuo Ono, a jest to jednak też, ale jakby jako kontekst do Kadzuo Ono, on jest bardziej dla mnie istotny. No bo rzeczywiście jest trochę tak i na co nie zwróciłem uwagi podczas oglądania tego dokumentu, bo chyba się skupiłem na innych rzeczach, że rzeczywiście ten dostęp do materiałów no jest jaki jest na temat Grotowskiego i rzeczywiście tutaj jest jakaś taka, trzeba dużo rzeczy sobie samemu jakoś dośpiewać, doaktualizować, dorekonstruować. Więc wracając do tego tematu, w ogóle do tematu tego filmu, który zobaczyliśmy. No właśnie. No właśnie, tak jest właśnie z odbiorem, że to trzeba sobie domityzować trochę rzeczywiście. No więc ja, jeśli chodzi o Grotowskiego, to ktoś inny powinien powiedzieć coś na ten temat.
Można też zmienić temat i zadać inne pytanie, jeśli ktoś ma ochotę. Widzę, że jest następny głos.
Ja mam wrażenie, że jest tutaj jakiś taki słoń w tym pokoju, o którym jeszcze nie porozmawialiśmy, a mianowicie taki element cierpienia, który jest bardzo dla mnie przynajmniej widoczny w twoim portretowaniu Ryszarda Cieślaka. Ja gdzieś od początku oglądałem twojego księcia właśnie przez taki pryzmat jakiegoś współczucia, czy z pewnym może żalem dla tego człowieka i trochę też przez taki pryzmat, jak ten Grotowski, który tutaj jawi się jako taka postać trochę okrutna, może jakiś taki rodzaj Zeusa czy Kronosa, wykonuje na swoich aktorach jakiś taki rodzaj jakiejś takiej wtórnej traumatyzacji, czy może jakby my również ulegamy pewnej traumatyzacji. To znaczy chodzi mi tutaj o taki aspekt, że mam wrażenie, że w tym teatrze widzimy dużo emocji, bardzo skrajnych, natomiast nie do końca mogę zrozumieć ich znaczenia. Mam wrażenie, że jego technika była trochę oparta na takim rodzaju rozhistoryzowania. Może tutaj używam takiej analogii do takiej psychoanalizy lakanowskiej. To jest z kolei coś, czego zdaje się chyba nie było w twojej pracy z aktorami, czy z tymi mężczyznami, czy z tym nowym Ryszardem Cieślakiem. To może jakoś tak chciałem zahaczyć ten temat i może też prosić cię o jakiś komentarz dotyczący właśnie tego, chyba jakie znaczenie było tych emocji w teatrze Grotowskiego i jak ty się do tego ustosunkowujesz.
Dziękuję za pytanie. No generalnie jest też tak, że właściwie dla mnie jest ciekawe, że za każdym razem, jak ten film jest pokazywany i spotkanie, to właściwie rozmowa jest o Jerzym Grotowskim, chociaż film jest o Ryszardzie Cieślaku i właściwie o tym, co ja chciałem pokazać, co się dzieje z tymi materiałami, ale oczywiście, że on jest takim głównym kontekstem, natomiast też to pokazuje dosyć wyraźnie, co jak to działa, to znaczy grupa, która ma lidera i lider, który dominuje i właściwie on później z tego wszystkiego zostaje. To też mnie gdzieś w tym interesowało. Natomiast co do tych emocji, to rzeczywiście no, Ryszard Cieślak jest postacią tragiczną. Ja też często powtarzam, że on na świecie, na przykład w Stanach, obiektywnie, gdyby to wszystko jakoś tam pomierzyć, to chyba jest bardziej znany niż Krystyna Janda. Jest w każdej książce o teatrze. A w Polsce, na przykład w Kaliszu, gdzie się urodził, gdzie też pokazywałem ten film, dowiedziałem się, że próbowano nazwać jedną z ulic jego imieniem, no i radni się nie zgodzili, no ona się nazywa Kubusia Puchatka, więc to jest taka jakaś zemsta polska czasów. I w tym sensie jest postacią na pewno tragiczną. Ale ja też nie chciałem robić takiej psychoanalizy czy dogłębnego dramatu właśnie o samym Grotowskim. Tak jak mówiłem, dla mnie ten temat jest pretekstem do opowiedzenia jakiejś historii bardziej uniwersalnej o samym medium i zawłaszczaniu. I być może dlatego tak duże partie castingu weszły do filmu, ponieważ w niektórych tych momentach rzeczywiście dla co innego praca z profesjonalnymi aktorami, ale dla niektórych tych chłopaków, którzy brali udział w castingu, oni podpisali zgodę, wiedzieli trochę się w co pakują, ale też casting ma taką rzecz, którą testowałem wcześniej w innych też filmach, że bywa niewygodny i bywa trudno się w tym kontrolować, więc ja próbowałem też trochę pokazać takiej opresji, może nie w takiej skali psychoterapii, ale na pewno to też nie było takie lekkie i gładkie dla wszystkich uczestników, w zależności od tego, kto jakie ma nastawienie też do siebie, dystans do siebie. Więc myślę, że też w tym napięciu trochę czasem to widać. No, profesjonalni aktorzy to rzeczywiście była innego typu praca, na przykład z Pawłem Tomaszewskim, który jest tym, powiedzmy, jest tym Cieślakiem. Z nim też inny przykład, który często podaję, ale on jest gdzieś też znamienny. Ten wywiad, który jest takim łamanym angielskim, ja prosiłem, żeby Paweł się nauczył go po polsku na pamięć, po czym przed kamerą go pytałem po angielsku i on musiał z głowy tłumaczyć sobie automatycznie na angielski i jakoś to nie była duża opresja dla niego, ale też takie zderzenie, gdzie ten aktor trochę musi wyjść z formy, a jednocześnie cały czas gra, więc to było trochę takie mini próbka. Ja na pewno też na kilku serii spotkań, gdzie byli przedstawiciele związani na przykład z Instytutem Grotowskiego, często słyszałem zarzut, że oto moi aktorzy nie uzyskali aktu całkowitego przed kamerą, co jest oczywiście jakby całkowitą jakby tutaj no pomyłką, no bo nie taki jest cel, kiedy się nagrywa kilkugodzinny casting lub robi się właśnie coś o powierzchni, o tym właśnie, jak się, co zostaje z dokumentacji, jak pewne zapisane rzeczy mogą ożyć przez aktorów. Tak jak aktorka, która prowadzi dialog dziennikarka z córką, gdzie to jest zapisany dialog w piśmie, w magazynie jubileuszowym poświęconym Cieślakowi. On tam miał być jako takie uhonorowanie. Nagle, kiedy grany jest na żywo słowo w słowo przez aktorki, się okazuje, że też wzbudza kontrowersję jako jakaś taka opresja. A widocznie, kiedy był właśnie w ten jubileuszowy magazyn po korekcie autoryzacji wkładany, to gdzieś ta opresja była taka przytłumiona może. Więc to też gdzieś był mój cel, pokazać, jak te pozornie neutralne źródła się nagle mogą stać opresyjne, czy tak jak mówisz właśnie, wywołać współczucie, chociaż może nie do końca to było jakby takim moim celem.
To ja jeszcze jedno pytanie mam, bo tak teraz zwróciło moją uwagę, zwrócił ten moment, gdzie te tygrysy, które zginają, się wyginają i pokazują, jak zwłaszcza ten jeden, jak tutaj tyłeczkiem machnąć w tą stronę i w tamtą. I jak widać niesamowicie, bo to jest zestawione w montażu z prawdziwymi tymi ruchami Cieślaka, prawda? No to Cieślak widać, jest cały w roli, wręcz ten taniec dziki z niego wychodzi. A tutaj tak, tutaj macie taką jakąś tam linię, sznur, który was przyczepia do nieba, tu macie tym pociągnąć. I gdzieś widać, że ten aktor tak jest, no taki wysportowany, on wie, jak wykonać ruch, ale jest to strasznie z zewnątrz. tak strasznie powierzchowny jest ten ruch, przynajmniej dla mnie on taki był. Też ci aktorzy są wybrani w bardzo odpowiedni sposób. To są faceci, którzy są mega wysportowani, o wiele bardziej te wszystkie tribi, wszystko, cepsy są nabudowane. Czy tu był jakiś trochę ironiczny pomysł na to w formie? Czy to jest jakaś diagnoza na odbiór tego zjawiska?
To znaczy, no generalnie casting zakładał, że szukamy wysportowanych młodych mężczyzn, więc tacy też się zgłosili, tacy zostali wybrani. Elementem castingu było zrobienie jakiejś bez rozgrzewki liczby ćwiczeń, więc to było też... Zresztą na sali jest jeden z uczestników, chyba jeszcze jest, albo że już nie ma. To można było osobiście zapytać, ale generalnie tak, zmierzenie się z cieślakiem, który 2-3 lata pracuje nad rolą, a chłopakami z castingu, którzy robią ćwiczenia i powtarzają, ta mechaniczność, też powtarzalność, ten film cały się opiera na powtórzeniach, co chyba widać, bo jest to ewidentne, jest takie mierzenie się i wchodzenie. Mnie też interesuje hasło i też Dorotę, która ze mną nad tym pracowała, hasło ciała jako archiwum, czyli ciała, które zapamiętuje pewne rzeczy albo powtarza je podświadomie lub wychodzą pewne kalki, to znaczy ci chłopcy nie są spoza kontekstu kultury. Nawet jeżeli nie kojarzą nawet Grotowskiego, to znaczy, że się na jakichś warsztatach aktorskich lub na czymś uczyli czegoś. Jedni są bardziej zmanierowani, inni mniej. Jeden jest koszykarzem, drugi piłkarzem, trzeci jest aktorem z dyplomem. I każdy z nich ma trochę inaczej, te ciało reaguje inaczej, się poddaje tym właśnie ćwiczeniom. Też słyszałem, że właśnie ten fragment z prawdziwym cieślakiem pokazuje, jak bardzo on już był zmanierowany, jak to już jest to późniejsze ciało, kiedy ta rola była powtarzana latami, więc zestawianie tych różnych ciał, też to, że kamera jest tak blisko, to też był jeden z głównych argumentów, żeby nie robić tego spektaklu live, tylko przejść zupełnie w stronę filmu, to jest raz montaż, a dwa możliwość zbliżeń i pokazanie tego ciała takiego mięsno-ludzkiego, a nie ubranego w sztukę, jak ja to nazywam. A jeszcze, żeby dodać inny kontekst, to Teresa Nawrot, która tutaj występuje, jest jedyną aktorką, która czynnie jakby prowadzi szkołę używając techniki Grotowskiego i ona tam uczy na przykład kaskaderów, używając techniki Grotowskiego bardzo praktycznie, nie tylko do aktorstwa, ale też do takiego przygotowania fizycznego, pewnej sprawności, pewnego treningu, który pozwala na elastyczność ciała, więc tak.
Ja mam jeszcze jedno pytanie w takim razie. Bo wspomniałeś o tym, że pokazywałeś też ten film w Kaliszu i trochę rozmawialiśmy o tym jakby w drodze tutaj do tej sali, ale chciałem o to jeszcze raz zapytać, jak różny był odbiór tego filmu w różnych miejscach? Wydaje mi się to ciekawe właśnie w tym Kaliszu, Wrocławiu. To jest inne środowisko też niż tu, jakbyś mógł po prostu coś więcej jeszcze o tym powiedzieć. Jak bardzo różne te dyskusje były. Dzisiaj mamy tu rozmowę, jakby jak możesz porównać to, jakby o co pytali się ludzie, o co się nie pytali w różnych miejscach.
Znaczy nie wiem, to na ile będzie to dla Państwa ciekawe, ale premiera była we Wrocławiu i rzeczywiście dlatego, że tam zaproszono mnie na Nowe Horyzonty, na festiwal filmowy. Tak się składa, że też to jest miasto, gdzie znajduje się Instytut Grotowskiego i duża liczba przedstawicieli pojawiła się na dwóch pokazach premierowych. I rzeczywiście tam ten film wywołał burzę, ale Państwo widzieli film. Film nie jest według mnie kontrowersyjny i też zawsze mówię, że gdybym miał zrobić film kontrowersyjny, to on by wyglądał inaczej i większość tych Państwa z Instytutu Grotowskiego wyszłaby po prostu po 5 minutach. To jest raczej po prostu film dyskursywny bardziej z pola sztuki niż kina akcji, czy emocji, czy klasycznego dokumentu. Natomiast rzeczywiście chyba po to też to mówię, bo chyba na tym największe niezrozumienie, czy pytania, czy zarzuty padały po filmie. To jest taki katalog pytań, to znaczy to nie jest dokument, to nie jest dokument obiektywny, nie wystąpiła ta i ta osoba. Pani Teresa Nawrot jest psychicznie chora, bierze tabletki. Czemu pan nie napisał, jakie tabletki bierze? Potem to nie, co pomyślą nasze dzieci, gdyby to przypadkiem trafiło do telewizji? No bo to przecież wypacza ten obraz. Czemu nie jest napisane dużymi literami, że wszystko to jest fikcją, a że to jest dokument? Na co ja odpowiadam, że to jest teatr dokamerowy, więc mówią, że za mała czcionka, że to powinny być wyraźne ostrzeżenia przed tym filmem. No i seria takich rozmów, które trwają pół godziny, ponieważ ja mówię o filmie, a nagle kolejne osoby wstają i mówi: ja w 76 byłem tam i czemu tutaj nie ma tego i tego? Albo na przykład to na tej i tej stronie jest inaczej, bo w archiwum tam jest zapisane, że w kontrakcie tego nie było, a tam to było. No więc takie rozmowy, z którymi jakby trudno jest polemizować. W Kaliszu było podobnie, ponieważ przyjechał przedstawiciel Instytutu Grotowskiego z tomem, z zestawem książek, usiadł na krześle obok prowadzącej, chociaż nikt nie spodziewał się i nie był zaproszonym gościem jako panelista czy występujący, więc poprosiliśmy, żeby usiadł z publicznością, ale właściwie ta funkcja była taka sama, żeby po skończonym projekcji, nie bacząc na to, co się mówi, o czym jest film, wstać, wystąpić i powiedzieć swoje świadectwo o tym, kto jest psychicznie chory, kto ma prawo mówić, czego ma prawo używać, czego nie. Zresztą dla mnie te spotkania, o ile są właśnie świadkowie obecni, są ciekawe. No ja prawie wszystkie je rejestruję, dlatego że to właściwie się układa w dodatkową historię, to znaczy takiego przepychania się tej pamięci. No, Teresa Nawrot opowiadała mi, że kiedy pierwszy dokument o Cieślaku z 98 roku, nie pamiętam dokładnie którego, był pokazywany w Berlinie, to publiczność zadawała pytania reżyserowi, no i reżyser na większość nie do końca umiał odpowiedzieć, na co ona wstała i powiedziała, że ona tam była w latach 70., no i publiczność słuchała już przez następne półtorej godziny tylko jej, bo ona była właśnie tym świadkiem, który mówił. We wszystkich seminariach, spotkaniach, warsztatach związanych z Grotowskim w Polsce jej się nie zaprasza, nie pokazuje, więc moją też taką interwencyjnym działaniem było oddanie prawie całego filmu jej narracji, też właśnie po to, żeby zobaczyć, jak to zadziała przy takiej równowadze. Poza tym też interesował mnie głos kobiety, która mieszka w Berlinie i tak naprawdę trochę ma w dupie, co tutaj się dzieje z tym. Ona uczy tych kaskaderów, robi swoje spektakle, a przy okazji swoje przeżyła świadectwo i może o tym z dystansem powiedzieć. Więc te takie przepychanki, kto o czym może mówić, jakby są taką główną treścią spotkań. Tak naprawdę bardzo rzadko w ogóle rozmawiamy o samym filmie, to znaczy o tym właśnie, dlaczego on tak naprawdę powstał i co mnie interesuje w zajmowaniu się historią. To jest podobnie tak jak film mój poprzedni, America is not ready for this, jest traktowany jako dokument o pobycie Natalii w Nowym Jorku, Natalii LL. Podczas gdy ja wybieram jakiś epizod 3-miesięczny z jej życia, mało znany, i opowiadam pewną paralelę, historię, która bardziej dotyczy mnie i tego, jak w ogóle się artysta odnajduje w zachodniej Europie, czy to dalej trwa. Znaczy, używam po prostu fragmentu biografii, nie opowiadam całej historii tej osoby, tej artystki, nie przywołuję jej wszystkich prac. Podobnie pracowałem z tym filmem, który się nazywa Książę, a nie dokument o Jerzym Grotowskim, kiedy jest jakieś znane fakty, znane źródła, są przez artystę opracowywane, wybierane i budowana ich jest z nich nowa praca. Tak jak większość prac na przykład na wystawie Kanibalizm.
Ja mam jeszcze pytanie o kwestię archiwów i właśnie recepcję tego filmu. Czy celowo pomijasz Work Center Jerzego Grotowskiego w Pontederze i w ogóle, czy masz z nimi jakikolwiek kontakt, czy oni ten film widzieli, co o nim myślą i czy jest trochę tak, że może ta kontrowersja, która w ogóle cokolwiek powstaje o Grotowskim, czy w jakichś jego, powiedzmy, dalszych konstelacjach. Tutaj taką tezę można chyba postawić, że traktujesz Grotowskiego jako tego kanibala z tytułowego, no, z wystawy, bo on jednak jest dosyć pokazany jako taka osoba, która zniszczyła Cieślaka. W twoim filmie, mówię o tutaj tym twoim jakby fantomowym dokumencie.
To znaczy, kilka tutaj jest aspektów. Jeden, że nie pokazywałem, bo nikomu właściwie nie miałem dedykowanych jakby widzów, więc film na razie był pokazywany tylko w Polsce. On sobie jeździ po Polsce, więc nie miał jeszcze takiej zagranicznej, powiedzmy, oficjalnej premiery, więc akurat do Włoch nie dotarł. Ja pracowałem przy wystawie w Toruniu, gdzie ten film był głównym elementem wystawy, z włoskim kuratorem Eugenio Violą, który właściwie mówił, że, co dla mnie było ciekawe, że ten późny okres właśnie z Pontedery Grotowskiego, bardziej właściwie w stronę akcji, performance'u, jest dużo bardziej istotny dla Włochów, że tam większość artystów performance się odwołuje do tego jako praktyki performatywnej, a nie do tych spektakli z przeszłości, kiedy w Polsce jest taka bardziej martyrologia i te świece czarno-białe dokumentacje, to nie ma tego żywego ducha, tego, co on właściwie w ostatnich tym okresie, który był dosyć długi, ale tworzył. Więc to jest gdzieś, to jest znowu powrót do tego ciała gdzieś jest takim echem. Na przykład jak się widzi zapisy bardzo tam już w ogóle nie ma prawie mowy o wideo, ale jakieś pojedyncze fotografie z okresu groteskiego z Ponte de Ryto, to mniej więcej to też zawsze są młode, wysportowane ciała w jeszcze bardziej kusych majtkach i to są zapisy akcji, rytm, akcja i gdzieś w takich powidokach może to się odnosi. Ja chciałem ominąć też, używając innych źródeł, tą awanturę, bo rzeczywiście tam jest podział, kto ma pod kim schedę, kto komu udzieli praw, oni też przeciwko sobie działają. Mnie to jakby nie dotyczy. Być może to, że ja jestem też z pola sztuk wizualnych, trochę mnie uratowało wcześniej od tej całej bitwy i przepychanki teatralnej. Dopiero teraz, kiedy jest jakiś tam rezonans samego filmu, to wraca do mnie. Co jeszcze było? Częścią, częścią. Aha, kanibalizm, tak. Dla mnie też w rozmowach z właśnie z świadkami też gdzieś to padało, że ja zakładam, że Grotowski zrobił jedno i drugie. Z jednej strony dał ogromną szansę w życiu tym ludziom i wypromował ich i dał im może jakiś sens do tej pracy, a z drugiej strony zapłacili za to taką cenę i teraz można pytać, na ile byli świadomi, dorośli, na ile sami sobie z tym nie poradzili, a na ile rzeczywiście byli zmanipulowani. Myślę, że to nie jest takie jednoznaczne i z tego filmu też mam nadzieję, że to nie jest też zupełnie jednostronne. Oczywiście bardziej się koncentruję na tym backstage'u całej tej relacji skomplikowanych, personalnych sytuacji, no bo to jest najmniej jakby pokazywane i opowiedziane. Dla mnie to było najbardziej interesujące. Natomiast co ciekawe, dla mnie Grotowski jest jako ten kanibal, który remiksuje Słowackiego, remiksuje polski romantyzm, używa dowolnie tekstów, z których tworzy własne spektakle, montuje je i o tym się nie mówi. Traktuje się tak, jakby jest Pismo Święte, Koran i spektakle Grotowskiego na tym samym polu źródeł. Tak samo ważne, tak samo... Otóż nie, no to była też interpretacja i zawsze też powtarzam, że ja dlatego też sobie daję takie prawo na remiksowanie Grotowskiego, ponieważ on robił to z innymi twórcami i on już jest twórcą, który ma przynajmniej jeden nieduży spiżowy posąg, więc to jest praca dla mnie z historią, a nie z... Nie z interwencyjną biografią dokumentalną, tylko że właśnie odnoszę się do źródeł, wiesz, więc nie do jego osoby, natomiast on też był wielkim kanibalem remiksującym innych twórców z innych epok. Nawet Książę Niezłomny, który jest utworem Calderona, przetłumaczony w pewnej interpretacji przez Słowackiego, przemontowanym przez Flaszena i Grotowskiego i poddanym później w pracy z Cieślakiem, jest jakby całkowitą hybrydą, pewnym tworem odwołania do polskiej religii ludowej. Tutaj, no tak jak każdy twórczy artysta, to jest taki remiks. I wielu też właśnie świadków pamięci zapomina o tym, kiedy właśnie rzucają gromy na to, jak ten film wygląda.
Czy mamy jeszcze jakieś pytanie, głos, komentarz? Jeśli nie, to ja bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że mogliśmy ten film dzisiaj pokazać i spotkać się, Karol, z tobą i porozmawiać. Dziękuję bardzo.